Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Osoby kontemplujące doznają zadziwienia, ponieważ wychwalają Boga w stworzeniu, którego są częścią, powiedział papież podczas audiencji środowej.
Sekretarz generalny Caritas Internationalis wzywa wspólnotę międzynarodową do pomocy w odbudowie Libanu oraz zniesienia sankcji nałożonych na Syrię.
Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy OBWE przypomniał, że obowiązkiem przywódców duchowych jest przeciwstawienie się manipulowaniu religią.
16 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Kontemplować to wznieść się ponad użyteczność rzeczy. Kontemplowanie piękna nie oznacza wykorzystywania go, powiedział papież w katechezie wygłoszonej podczas audiencji ogólnej. Franciszek zaznaczył, że aby wyjść z pandemii, trzeba się troszczyć o siebie nawzajem. Ta umiejętność w stosunku do chorych, potrzebujących i wykluczonych jest wielkim bogactwem ludzkim i chrześcijańskim.
Ojciec Święty zauważył, że najlepszym lekarstwem na niewłaściwe korzystanie ze wspólnego domu jest kontemplacja. Wyzyskiwanie stworzenia jest grzechem wzywającym do nawrócenia, dlatego potrzeba odbudowania spojrzenia na ziemię, na stworzenie jako na dar, powiedział papież.
Jesteśmy wewnątrz natury, stanowimy jej część. Kontemplację podejmuje się wychodząc od wnętrza, uznając siebie za część stworzenia, stając się czynnymi uczestnikami, a nie tylko widzami bezkształtnej rzeczywistości, która służy jedynie do wyzyskiwania. Osoby kontemplujące doświadczają zadziwienia nie tylko z powodu tego, co widzą, ale także dlatego, że czują się integralną częścią tego piękna. Czują się też powołane, aby je chronić i strzec. Kto nie potrafi kontemplować natury i stworzenia, nie potrafi też kontemplować osób w ich bogactwie. Kto żyje, aby wyzyskiwać naturę, skończy na wyzyskiwaniu ludzi i traktowaniu ich jak niewolników. To jest prawo uniwersalne. Jeśli nie potrafisz kontemplować natury, będzie bardzo trudno, abyś kontemplował ludzi, piękno osób, brata i siostry, nas wszystkich.
Ojciec Święty zaznaczył, że człowiek kontemplujący staje się stróżem czystości środowiska. Kontemplacja i troska stanowią dwie postawy, które ukazują drogę, aby poprawić i przywrócić równowagę w naszych relacjach ze stworzeniem.
Kiedy mamy relację braterską ze stworzeniem, stajemy się stróżami wspólnego domu, stróżami życia i nadziei. Strzeżemy dziedzictwa, które Bóg nam powierzył, aby mogły się nim cieszyć przyszłe pokolenia. Pomyślmy o dzieciach, o wnukach. Co im pozostawimy, jeśli wykorzystamy stworzenie? Trzymajmy się tej drogi. Stawajmy się stróżami wspólnego domu, stróżami życia i nadziei. Strzeżmy dziedzictwa, które Bóg nam powierzył, osób, wszystkich osób, aby mogły się nim cieszyć przyszłe pokolenia. Kontemplować, aby się troszczyć. Kontemplować, aby strzec i aby pozostawić dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.
Papież przypomniał podczas katechezy, że stworzenie nie powinno być postrzegane wyłącznie poprzez wartość użytkową, ale należy odkrywać jego piękno jako dar od Boga. W pierwszym twicie papież nawiązał do obchodzonego właśnie Międzynarodowego Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej. Franciszek zwrócił uwagę, że przywrócenie równowagi klimatycznej ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Ziemi. Zaprosił wszystkie kraje do podjęcia ambitnych planów służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Do Polaków ojciec święty powiedział:
serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś, gdy mówimy o kontemplacji stworzenia, przychodzą na myśl słowa świętego Jana Pawła II. Kontempluję piękno tej ziemi. Z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata. Ten sposób przeżywania kontaktu z przyrodą niech będzie dla nas wszystkim źródłem zaangażowania na rzecz jej ochrony. Serca Wam błogosławię.
Dla skutecznej walki z terroryzmem i radykalizacją młodzieży nie wystarczą jedynie kroki czysto prawne i wzmożone środki bezpieczeństwa. Niezbędne jest budowanie kultury spotkania i dialogu, oświadczył na forum OBWE stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Janusz Urbańczyk wziął udział w konferencji na temat walki z terroryzmem.
Watykański dyplomata podkreślił, że ze względu na potrzebę kształtowania właściwej kultury, szczególną rolę odgrywają tu środowiska lokalne. To właśnie przedstawiciele władzy i organizacje działające na tym szczeblu znajdują się na pierwszej linii frontu. Bardzo ważne jest również respektowanie u młodych wolności słowa, aby ich postulaty mogły znaleźć wyraz w procesach demokratycznych, a nie prowadziły do aktów przemocy. Istotne jest też pełne poszanowanie wolności religii i wyznania, także w odniesieniu do organizacji, które inspirują się wiarą. Uchybienia na tym polu tworzą bowiem atmosferę, która sprzyja radykalizacji i przemocy. Przemawiając na forum OBWE, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zwrócił też uwagę na problem coraz częstszych ataków na miejsca kultu. Zauważył, że zbyt długo zarówno w polityce, jak i w mediach nie przywiązywano wagi do aktów agresji wymierzonych w obiekty chrześcijańskie, ani nie chciano uznać ich antychrześcijańskiego charakteru. Watykan z zadowoleniem przyjął podjęte już środki mające chronić obiekty żydowskie i muzułmańskie. Ma jednak nadzieję, że podobne kroki zostaną zastosowane również w odniesieniu do chrześcijańskich miejsc kultu.
Caritas Europa wzywa do pomocy osobom, które straciły dach nad głową w wyniku pożaru, który strawił grecki obóz dla uchodźców Moria na wyspie Lesbos. Pracownicy tej organizacji rozbijają namioty dla błąkających się po okolicy migrantów oraz dostarczają im żywność i wodę. Jednym z największych zagrożeń jest koronawirus.
Ponad 12 tysięcy byłych mieszkańców Morii koczuje na polach i na poboczach dróg. Na kontynent udało się przenieść jedynie 400 dzieci. Rząd nie chce wpuścić reszty pogorzelców na stały ląd, a z kolei ich pozostaniu na wyspie sprzeciwiają się mieszkańcy.
Teraz najbardziej potrzebna jest europejska solidarność, aby zapewnić uchodźcom bezpieczeństwo. To, że takie wydarzenia mają miejsce w sercu Europy, to wielki wstyd dla Unii Europejskiej, mówi Sylwia Sinibaldi.
Sytuacja jest bardzo napięta. Tysiące byłych mieszkańców obozu utknęło na ulicach bez wody, żywności i schronienia. Wielu z nich próbuje dostać się do Mirtyleny, największego miasta na wyspie, ale są zatrzymywani przez policję. Staramy się pomóc im na ile to możliwe. Koordynujemy nasze działania z greckimi władzami, które zaoferowały pomoc w dystrybucji wody i śpiworów. Staramy się też pomagać w tłumaczeniach i udzielać wskazówek osobom, które przebywają na ulicach. Sytuacja jest spowodowana tym, że warunki w obozie przez ostatnie 5 lat były tragiczne. Tego problemu nie rozwiąże jedynie grecki rząd. Trzeba znaleźć europejskie rozwiązanie stawiające w centrum godność człowieka.
Sylwia Sinibaldi przypomniała wizytę papieża Franciszka na wyspie Lesbos i w obozie Moria w kwietniu 2016 roku. Wówczas cały świat zobaczył, jak fatalne warunki panują w tym miejscu i sprawa znalazła się przez chwilę w mediach na całym świecie. To niepokojące widzieć, że od tamtego czasu niewiele zrobiono w zakresie pomocy migrantom, powiedziała Sinibaldi. W USA rozpoczął się miesiąc dziedzictwa hiszpańskiego. Dla amerykańskiego kościoła katolickiego ma on charakter podsumowania krajowego spotkania latynoskich liderów katolickich w Stanach Zjednoczonych, które zakończyło kilkuletni proces rozeznawania miejsca latynoskiej społeczności w amerykańskim kościele.
Konferencja była ukoronowaniem procesu, który rozpoczął się w 2013 roku. W diecezjalnych spotkaniach i imprezach organizowanych od tamtej pory udział wzięło łącznie ponad 330 tysięcy latynosów. Centralne zgromadzenie liczyło około 3000 latynoskich liderów amerykańskiego kościoła katolickiego.
Dyskutowali oni o przyszłości katolicyzmu w USA i udziale w nim społeczności latynoskiej. Liczby pokazują, że kościół w Stanach Zjednoczonych staje się latynoski. Latynosi stanowią 40% wszystkich katolików w Stanach Zjednoczonych i aż 60% amerykańskich katolików poniżej 18 roku życia. Dlatego jednym z celów spotkania było zaproszenie tej grupy do przejęcia roli liderów w procesie ewangelizacji kraju.
Priorytety wypracowane przez ostatnie lata obejmują rozwój i kształtowanie przywództwa, szczególnie wśród młodych dorosłych, skupienie się na wsparciu życia małżeńskiego i rodzinnego, a także ewangelizację i katechezę. Niemniej ważne jest także rozeznawanie powołania oraz edukacja. Lata pracy sprawiły, że nasza społeczność jest pełna entuzjazmu i bardzo żywotna, podkreślił biskup Arturo Cepeda, biskup pomocniczy Detroit.
Choć libańska Caritas poniosła poważne straty na skutek eksplozji, która w sierpniu zniszczyła portową dzielnicę Bejrutu, to jednak ta kościelna organizacja charytatywna nie przestaje spieszyć z pomocą potrzebującym. Na co dzień współpracuje z nią 800 młodych wolontariuszy. Każdego dnia wydawanych jest 10 tysięcy posiłków. Chorzy otrzymują najbardziej niezbędne lekarstwa. Pracownicy Caritas pomagają też bejruckim rodzinom w uprzątnięciu i remoncie mieszkań uszkodzonych na skutek eksplozji w porcie.
W Libanie przebywa w tych dniach sekretarz generalny Caritas Internationalis John Aloysius. Jego wizyta to kolejny przejaw bliskości Kościoła Powszechnego z tym ciężko doświadczonym krajem. John Aloysius spotkał się w Libanie z przedstawicielami władz miejscowego kościoła oraz oczywiście lokalnej Caritas. Chodzi o jak najlepszą koordynację kościelnej pomocy dla Libanu, która napływa dziś z całego świata. Potrzeby są jednak ogromne. Jak najszybciej trzeba przystąpić do odbudowy. W wyniku eksplozji uszkodzonych zostało m.in. 140 szkół. Powszechna jest też bieda. Jeszcze przed wybuchem Liban zmagał się z poważnym kryzysem gospodarczym, spowodowanym m.in. przez liczną obecność migrantów. Już wtedy 70% mieszkańców zdanych było na stałą pomoc humanitarną. Caritas Internationalis podkreśla jednak, że odbudowa Libanu nie może być dziełem samych tylko organizacji pozarządowych. Potrzebne jest zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej. Jednym z najpilniejszych kroków jest zniesienie sankcji na Syrię, które pośrednio uderzają też w Liban.
COVID-19 zwiększa poziom ubóstwa również w tak zamożnych społeczeństwach jak brytyjskie. Od stycznia do czerwca tego roku z powodu niedożywienia tamtejsze szpitale przyjęły blisko 2,5 tysiąca dzieci, dwukrotnie więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym.
Do tej pory w Wielkiej Brytanii około 1 300 000 dzieci uprawnionych było do otrzymywania darmowych posiłków w szkołach. Jednak od marca do września szkoły pozostawały zamknięte, dlatego podczas lockdownu rodzice ubiegali się o cotygodniowe 15-funtowe kupony na żywność dla dzieci. Była to swoista kontynuacja programu Free Meals, który w normalnych warunkach realizowany jest w roku szkolnym. Rząd podjął decyzję o zastopowaniu wydawania voucherów w okresie letnim. Swoją decyzję musiał jednak zmienić na skutek kampanii jednego człowieka, piłkarza Manchester United. Marcus Rashford wpłynął na rząd tak dalece, iż zdecydowano się zmienić kryzysową politykę żywnościową, zapewniając dzieciom w wieku szkolnym darmowe posiłki również przez całe lato. 22-letni napastnik jest członkiem nowo powstałej grupy zadaniowej do spraw ubóstwa dzieci, współpracującej z największymi brytyjskimi supermarketami i markami spożywczymi. Chodzi o wypracowanie narzędzi, które umożliwią trwałe zwalczenie problemu ubóstwa obecnie narastającego wśród dzieci w Wielkiej Brytanii. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.